Black Week w Biedronce trwa. W ten piątek zgarnij voucher o wartości 50 zł. Tak, 50 zł. 28 listopada zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i odbierz voucher o wartości 50 zł na kolejne zakupy w Biedronce. Limit: 1 voucher na transakcję. Voucher wykorzystasz w sobotę 29 listopada przy jednorazowych zakupach za minimum 299 zł. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Biedronka.
Chciwy bratanek zawitał na Jasnej Górze. Wpadł w misternie przygotowaną pułapkę. Z warsztatu klasztornego wyciągnął siekierę i czekał na wieczór.
Sceny zbrodni w RMF FM.
Tu sceny zbrodni. I tak lekko wprowadzając temat, klasztory to dla nas tajemnicze miejsce, prawda? Z jednej strony myślimy enklawa spokoju, eremici, kontemplacja.
Z drugiej strony grupa tych samych osób w odosobnieniu. Zastanawiamy się, co się dzieje za tymi wysokimi murami.
Co się dzieje? Modlitwa, spokój, cisza.
A jednak czasem to śmiertelna cisza.
Dzisiaj o głośnych zbrodniach za klasztornymi murami sprzed mniej więcej 100 lat. Będziemy we Lwowie, gdzie brutalnie zamordowany został wizytujący klasztor kapelan wojskowy.
Będziemy też w klasztorze na Jasnej Górze. Ojciec Damazy Macoch, znany również jako zakonnik z piekła rodem.
Sceny zbrodni w RMF FM.
Jest niedzielny poranek 20 września 1925 roku. Nad Lwowem właśnie wzeszło słońce. Chudy, wynędzniały mężczyzna niespiesznym, ciężkim krokiem dociera do budynku przy ulicy Kurkowej 23.
Tu mieści się czwarty posterunek Policji Państwowej. Chciał wejść do środka, ale w ostatniej chwili zabrakło mu odwagi i sił. Musiał usiąść, zastanowić się, przemyśleć.
Po chwili ulicą nadszedł jeden z posterunkowych. Niedzielne dyżury miały swój stały rytm, raczej spokojny. Być może, gdy policjant zobaczył siedzącego na chodniku przed wejściem na komisariat mężczyznę, być może już domyślił się, że ten poranek będzie inny.
Mężczyzna, jak wspomnieliśmy, był bardzo chudy, w średnim wieku, a może tylko wyglądał na starszego przez zniszczoną twarz, niedbały zarost. Siedział w czystym, modnym, brązowym płaszczu z nasuniętym głęboko na czoło kaszkiecie.
Gdy posterunkowy zbliżył się do wejścia do budynku, mężczyzna, jakby wystraszony, błyskawicznie wstał na równe nogi. Lekko łamiącym się głosem przedstawił się policjantowi. Powiedział, że jest zakonnikiem z pobliskiego klasztoru karmelitów. Dodał: przyszedłem się oddać w ręce sprawiedliwości.
Kolejne słowa sprawiły, że policjant uznał mężczyznę albo za pijanego, co się dość powszechnie zdarzało na dyżurach po sobocie, albo za obłąkanego. Uznał, że to drugie. Mężczyzna dziwnie błądził wzrokiem.
To, co mówił, choć nieprawdopodobne, miało okrutnie logiczny sens, ale przecież zakonnik nie byłby do tego zdolny. To musi być jakiś wariat. Co on wygaduje?
Nie chcąc go spłoszyć, policjant zaprosił mężczyznę do środka. Tu przyjrzał się mu uważniej. Chuda twarz z kilkudniowym zarostem, zaczerwienione być może od płaczu oczy. Pod płaszczem czarna marynarka, granatowe spodnie, no i zwykła koszula.
Żadnego mnisiego kaptura, szkaplerza, habitu, księżej koloratki. No nic charakterystycznego, co potwierdziłoby, że ten mężczyzna jest rzeczywiście zakonnikiem. Na pewno nie wyglądał na osobę duchowną.
Na chwilę zostawił mężczyznę pod okiem innych funkcjonariuszy, a sam zgłosił przełożonym, co przed chwilą usłyszał. Sprawa wydawała się tak poważna, że z oficjalnym przesłuchaniem zaczekano na samego nadkomisarza.
W jego obecności mężczyzna powtórzył to, co wcześniej zeznał posterunkowemu. Jest zakonnikiem z pobliskiego opactwa ojców karmelitów. Minionej nocy zamordował siekierą księdza przebywającego w celi dla gości. Nie chciał wyjawić jednak powodu, dlaczego to zrobił.
Naczelnik, podobnie jak wcześniej posterunkowy, uznał, że to jakiś wariat, a jednak należało to sprawdzić. Do klasztoru nie było daleko, kilka minut piechotą. Wysłał tam więc owego mężczyznę w policyjnej asyście. Miał wskazać miejsce, w którym znajdowały się zwłoki jego domniemanej ofiary.
Zakonnik, a może wariat podający się za zakonnika, poprowadził ich w milczeniu w stronę klasztornych murów. W niedzielny poranek w opactwie panowała jeszcze większa cisza. Zapukano do bramy. Po chwili pojawił się furtian.
Rozpoznał w mężczyźnie w brązowym płaszczu brata Adama, nowicjusza zakonnego, ale nic nie wiedział o żadnym morderstwie. Jako że mężczyzna, który przyznał się do zabójstwa, bał się przekroczyć murów klasztornych, jeden z policjantów pozostał z nim przy bramie.
Reszta z Furtianem przeszła przez dziedziniec prosto do domu zakonnego, gdzie według zeznań miało dojść do tragedii. Ze swoich cel wychodzili mnisi, słysząc narastające zamieszanie. Świeżo obudzeni też nie słyszeli nic podejrzanego minionej nocy.
Wokół przybyłych zgromadził się mały tłumek. Wszyscy skierowali się na pierwsze piętro, w stronę celi numer 17, którą od 3 lat zajmował brat Adam.
Rzeczywiście 4 dni wcześniej do klasztoru przyjechał pociągiem ksiądz dziekan podpułkownik Jan Idec, który stał na czele duszpasterstwa dowództwa okręgu Korpusu numer 2 w Lublinie.
Klasztor karmelitów nie był celem samym w sobie. Tu ksiądz Idec miał skorzystać z jednej z gościnnych cel na czas corocznego odpustu w pobliskim Obroszynie. Wieś zaledwie 14 km od Lwowa, w której znajdował się letni pałac biskupów lwowskich.
Odpust tutaj był ważnym wydarzeniem katolickim i znanym w całej okolicy. W sobotę ksiądz Idec odprawił mszę w Obroszynie. Po niej udał się na spotkanie duchowieństwa lwowskiego. Późnym wieczorem dotarł do domu zakonnego.
Czy to właśnie ten ksiądz został zamordowany? Policja z bratem Furtianem i innymi karmelitami weszli na pierwsze piętro domu klasztornego i udali się w kierunku celi 17, w której mieszkał ów brat Adam.
Wpadające przez okno korytarza światło słoneczne ukazało plamki brunatnej cieczy. Układały się w taką wąską stróżkę ciągnącą się spod drzwi celi numer 17 aż do drzwi celi numer 6, czyli tej dla gości. No, w tym momencie chyba już nikt nie miał wątpliwości, że jednak doszło tutaj do dramatu, że to nie były tylko omamy jakiegoś wariata.
Cela dla gości była zamknięta, jednak policjant otrzymał do niej klucz od mężczyzny, który zgłosił się na komisariat. Zgrzytnął zamek. Ciężkie, drewniane drzwi zaskrzypiały złowrogo.
To scena jak z horroru, ale prawdziwym horrorem był widok, jaki ukazał się mnichom. W centralnej części podłogi leżało zmasakrowane ciało w sutannie i płaszczu. Stopy leżącego znajdowały się przy progu, jakby ksiądz dosłownie przed chwilą przeszedł przez drzwi i wówczas zaskoczył go morderca.
Krew była niemal wszędzie. Wielką plamą rozlała się wokół zwłok na podłodze. Jej krople znajdowały się na ścianach, meblach, nawet na suficie.
Ciało księdza było niemal nie do poznania. Ewidentnie zabójca użył jakiegoś tasaka lub, co by się zgadzało z zeznaniami brata Adama, siekiery. Głębokie rany w korpusie, potwornie zmiażdżona czaszka przez otwór w skroni, wypłynęła część mózgu.
Ksiądz prawdopodobnie próbował się zasłonić ręką przed ciosami siekiery. Stracił 2 palce lewej dłoni. Znaleziono je w kącie celi.
Musimy teraz przejść do oględzin celi numer 17, tej, w której mieszkał brat Adam, bo tam też udali się policjanci. Wyglądało, jakby poprzedniej nocy przeszedł przez celę huragan. Na podłodze leżały porozrzucane książki, ubrania, łóżko było w nieładzie, przy nim stało wiadro z wodą. Woda była ewidentnie zanieczyszczona krwią.
Na stole stała otwarta, prawie pełna butelka wódki. To, co rzucało się w tym całym chaosie wyraźnie w oczy, to był czerwony odcisk, prawdopodobnie dłoni, na ścianie przy oknie.
Idąc tym tropem, policjant wyjrzał przez nie, wychylił się i zobaczył w trawie pod oknem porzuconą tu siekierę. Wszystko zaczynało do siebie pasować. Było ciało, narzędzie zbrodni, był sprawca. Brakowało jedynie motywu. Lwów sprzed 100 lat. Lwów lat 20. To było tętniące życiem miasto, ale i nieobca była mu zbrodnia. Takiego jednak zabójstwa nie pamiętali najstarsi mieszkańcy. Mnich, i to z surowego klasztoru karmelitów, zamordował księdza. W dodatku kapelana wojskowego w stopniu podpułkownika.
Pisały o tym wszystkie dzienniki i to nie tylko lwowskie. Zabójstwo trafiło na pierwsze strony czasopism w całej Polsce. Lublin, z którego pochodziła ofiara, szczególnie przyjął tę wiadomość. Nie do końca wierzono w te artykuły, więc na prośbę mieszkańców Polska Agencja Telegraficzna potwierdziła te informacje, kontaktując się z lwowską policją.
Telegram z posterunku nie zostawiał jednak wątpliwości. Znany tu ksiądz Idec, kapelan Wojska Polskiego, nie żyje. na znak żałoby zabiły dzwony w lubelskiej katedrze.
Za to w lwowskich knajpach huczało od plotek, że to był zamach nie na jednego księdza, a na cały klasztor, że ofiar wśród duchownych jest więcej.
Pojawiły się opowieści, że to nie duchowny zabił duchownego, a zakonnik to tak naprawdę agent bolszewicki. Za dowód miał służyć fakt, że wstąpił do zakonu akurat tuż po zakończeniu wojny polsko-bolszewickiej.
Idąc za tą hipotezą, czekał na sposobność, by aktem terrorystycznym zdestabilizować sytuację we Lwowie.
Albo ksiądz z Lublina, przecież wojskowy, odkrył jego tożsamość. Ta ilość plotek sprawiała, że sprawa cieszyła się rekordowym zainteresowaniem. Wzburzenie w mieście było tak wielkie, że policjanci obawiali się zamieszek, że może dojść do próby linczu.
W kronice lwowskiej czytamy: w całym mieście panowało w niedzielę 20 bieżącego miesiąca niebywałe poruszenie. Krążyły przeróżne plotki i domysły, tym bardziej, że świętej pamięci ksiądz Idec był znanym we Lwowie i zasłużonym w obronie Lwowa.
Albo ten fragment. Nie ma wątpliwości, że morderca był człowiekiem anormalnym i czynu okropnego się dopuścił kierowany jakąś manią.
To może jeszcze jeden cytat. Dnia 23 września odbył się pogrzeb świętej pamięci księdza Ideca. Olbrzymi napływ tłumów zmienił pogrzeb w poważną manifestację. Księdza Ideca pochowano na lwowskim cmentarzu Łyczakowskim.
A jakie ustalenia przyniosło policyjne śledztwo i proces? Odtwórzmy wydarzenia tragicznej nocy z soboty na niedzielę. Już wspomnieliśmy, że ksiądz Jan Idec wrócił do gościnnego pokoju w klasztorze. Próbował zapalić światło. Kilka razy włączał i wyłączał pstryczek od lampy, ale bez skutku. Być może w tym momencie poczuł niepokój. Być może dotarło do niego, że w ciemnościach celi znajduje się ktoś jeszcze. Zapytał, czy ktoś tu jest, ale nie doczekał się odpowiedzi. Na jego ciało padł pierwszy cios siekiery.
Przerwijmy tę makabryczną scenę. Co wiemy o samym mordercy i motywie? To może artykuł z gazety Warszawianka, który ukazał się w poniedziałek 21 września 1925 roku. Już sam tytuł wiele sugerował. W przystępie obłędu.
Morderca zgłosił się sam do policji. Liczy on 38 lat. Był swego czasu z powodu objawów nienormalności usunięty z probostwa z diecezji przemyskiej. Leczył się przez pewien czas w zakładzie dla nerwowo chorych w Krakowie.
I rzeczywiście, śledztwo trwające wiele godzin wydobyło z chaotycznych zeznań historię nieszczęścia i obłędu. Ojciec Adam to tak naprawdę Józef Kopacz.
Choć niektóre gazety pisały, że Andrzej Kopacz.
Urodzony w małej wiosce Jodłowa na Podkarpaciu.
Był bardzo chorowitym dzieckiem, w dodatku jąkał się, przez co był odtrącany przez rówieśników. Jako dorosły też nie radził sobie najlepiej, niezwykle nieśmiały, nie miał odwagi zagadać do kobiet, choć go pociągały. One go unikały, raczej się z niego śmiały.
Jak możemy wyczytać w gazetach, swój pierwszy raz przeżył z prostytutką. Zaraził się wówczas kiłą. Wstydząc się przyznać komukolwiek, co się z nim dzieje, nie leczył się. A ta groźna choroba weneryczna rozwijała się.
Być może to właśnie ten rozwijający się syfilis w późniejszym okresie wywołał zaburzenia psychiczne, a może je jedynie spotęgował. Kiła może, zwłaszcza u młodych ludzi, wywoływać zmiany osobowości, zaburzenia nastroju, upośledzenia intelektu, problemy z pamięcią, zaburzenia mowy, różnego rodzaju omamy i urojenia.
Wróćmy do biografii podejrzanego. Kopacz chciał zostać stolarzem, lubił pracę z drewnem, ale jego matka wymarzyła sobie, by został księdzem. I to za jej wolą udał się do seminarium.
Tu wyszła na jaw jego wstydliwa tajemnica, stał się więc obiektem kpin, że Kiła to pewnie notoryczny dziwkarz, tak mówili o nim po korytarzach, a może i homoseksualista. Znów trafił na margines, próbował popełnić samobójstwo, ale odratowano go. Opuścił seminarium, jednak po jakimś czasie znów do niego wrócił.
Po święceniach kapłańskich trafił do kościoła w Przemyślu, ale przenoszono go z parafii do parafii. To wówczas ujawniła się w nim mania prześladowcza. Skarżył się przełożonym, że inni księża próbują go otruć lub w inny sposób czyhają na jego życie.
I tak w końcu otrzymał skierowanie do klasztoru, gdzie miał odzyskać równowagę psychiczną. I rzeczywiście u karmelitów we Lwowie, jak się wydawało, był wreszcie sobą.
Nie musiał wiele mówić. Jego współbracia wiedzieli, że jest jakiś dziwny, ale uznawali, że ta potrzeba odosobnienia to chęć oddania się częstym kontemplacjom i modlitwom.
spełniał się w klasztornym warsztacie, gdzie świetnie radził sobie z obróbką drewna. Stał się taką klasztorną złotą rączką, która potrafiła naprawić niemal każdy źle działający mebel w opactwie czy jakieś skrzypiące drzwi.
Ale podupadał na zdrowiu. Czuł się tak źle, że przewidywał, iż wkrótce umrze. W psychice także nie najlepiej się działo. Znów zaczął podejrzewać, że reszta braci przeciwko niemu spiskuje.
I tak docieramy do wizyty księdza Jana Ideca. Gość klasztoru postanowił odwiedzić każdą z cel i zamienić choć kilka słów z ich lokatorami. Gdy trafił do celi numer 17, w rozmowie z bratem Adamem usłyszał od niego, że zmaga się z potwornym bólem.
Ksiądz Idec, przypomnę, kapelan Wojska Polskiego, słynął z niewybrednego, żołnierskiego poczucia humoru. Widząc mizerną postać brata Adama, zaniedbanego, ewidentnie na bakier z higieną, zażartował, że ból może zwiastować rychłe spotkanie z Chrystusem. Kto jak kto, ale zakonnik na takie spotkanie powinien się przygotować, wykąpać i ogolić.
Ten lekki przytyk trafił jednak na podatny grunt chorego psychicznie księdza. I tak przeczuwał, że nadchodzi śmierć. Może nawet któryś z braci klasztornych go podtruwa, stąd taki fatalny stan i te nagłe bóle.
Jego chory umysł podpowiedział mu, że przed śmiercią powinien się rozliczyć z tymi, przez których cierpiał w trakcie tych wszystkich lat stanu kapłańskiego. I właśnie przebywającego w klasztorze księdza Jana obwiniał o swój los.
Dodajmy, i jeszcze tak z niego ten ksiądz zakpił.
Postanowił więc przed swoją śmiercią zabrać go ze sobą.
Gdy w sobotę ksiądz Jan Idec pojechał z przeorem na odpust do pobliskiego Obroszyna, brat Adam rozpoczął przygotowania. Zakupił w mieście butelkę wódki, by dodać sobie odwagi. Z warsztatu klasztornego wyciągnął siekierę, no i czekał na wieczór. Postanowił się zaczaić w pokoju gościnnym.
Kapelan wrócił do klasztoru karmelitów koło godziny 23. Wszedł do swojej celi i próbował zapalić światło. Nie udało się. I wtedy poczuł, że nie jest w pokoju sam.
Zanim jednak zorientował się, co się dzieje, napastnik skryty w ciemności zadał pierwszy potężny cios siekierą, a później drugi i kolejny. Gdy zabójstwo dokonało się, brat Adam wyszedł z celi i zamknął ją na klucz.
Cytowane przez nas gazety piszą, że tej tragicznej nocy miało dojść do jeszcze jednego morderstwa. Ojciec Adam chciał zamordować również przeora zakonu, który zaprosił tu księdza Ideca. Gdy uchylił drzwi jego celi, przeor przebudził się zaniepokojony szmerem. Zapalił lampkę stojącą przy łóżku.
To spłoszyło napastnika, a przeor uznał, że to musiał być jedynie jakiś zły sen, z którego się przebudził. Wyszedł jeszcze nawet na korytarz dla pewności, no ale nikogo na nim nie zauważył. Wrócił do łóżka i ponownie próbował przekonać sam siebie, że to jedynie sen, bo przecież w klasztorze nic mu nie grozi. W końcu zasnął.
W tym samym czasie morderca wrócił do swojej celi. Postanowił wyrzucić przez okno siekierę. To wtedy zostawił krwawy ślad na ścianie. Próbował go zmyć. Ale wówczas dotarło do niego, że to bez sensu. I tak wszystko się wyda. Ba, to on musi stawić się na posterunku i o wszystkim opowiedzieć.
Zdrzemnął się, ale sen był nerwowy, niespokojny, krótki. I tak już o 6 rano, ubrany po cywilnemu w swoje najlepsze spodnie, marynarkę i płaszcz, czekał na policjantów, siedząc przy wejściu do komisariatu przy ulicy Kurkowej 23. Resztę wydarzeń tej niedzieli znamy.
Warto dodać, że po krótkim pobycie w areszcie ksiądz Kopacz, alias brat Adam, został skierowany na leczenie do zakładu psychiatrycznego. Upływały miesiące, a jego stan się nie poprawiał. Urojenia, mania prześladowcza i poczucie krzywdy. Trafił w końcu na oddział pacjentów niebezpiecznych.
Po 2 latach, 2 czerwca 1927 roku, pacjent Kopacz uciekł ze szpitala. Krótko błąkał się po okolicy, a w końcu postanowił spisać swoją ostatnią wolę, list pożegnalny, po czym rzucił się pod pociąg.
Sceny zbrodni w RMF FM.
Jasna Góra. Od wieków jest celem pielgrzymek setek tysięcy wiernych. Jest to również bardzo ważne miejsce w historii naszego kraju. To tutaj znajduje się łaskami słynący cudowny obraz Czarnej Madonny, Matki Boskiej Częstochowskiej. Jednak i w tym dla wielu świętym miejscu doszło kiedyś do przerażającej zbrodni.
Przenosimy się do 26 lipca 1910 roku. To właśnie wtedy w okolicach wsi Zawada i Gidle znaleziono niedaleko rzeki skrzynię, która po bliższym przyjrzeniu okazała się obwiązaną sofą. Wewnątrz znajdowały się zwłoki młodego mężczyzny z widocznymi ranami głowy i szyi. Przy denacie nie znaleziono jednak żadnych dokumentów.
Idąc tropem pozostałych przedmiotów znajdujących się w skrzyni, detektywi dotarli do handlarza, u którego je zakupiono. Mężczyzna zwierzył się policjantom, że nieznajomy nabywca wspominał, iż te rzeczy przeznaczone są dla ojców Paulinów na Jasnej Górze.
Śledczy rozpytywali mieszkańców okolicy. Ci zeznali, że widzieli niedawno dwa wozy ciągnięte przez konie. Na jednym znajdowała się sporych rozmiarów skrzynia, pasująca do tej znalezionej przy rzece. Miejscowi zwrócili uwagę, że jednym powozem podróżował jakiś duchowny.
Wkrótce ustalono tożsamość woźnicy dorożki, którą jechał tajemniczy zakonnik. Był nim Stanisław P. Mężczyzna zeznał, że 25 lipca wieczorem przejechał pod mury zakonu. Dostrzegł, jak przez klasztorną bramę wyjeżdża wóz ze skrzynią sporych rozmiarów.
Następnie wyszedł do niego Damazy Macoch z młodym towarzyszem. Mężczyźni wsiedli na drugi wóz i pojechali w wyznaczonym kierunku. Po jakimś czasie duchowny kazał Stanisławowi zatrzymać dorożkę i zawrócić. Damazy przesiadł się na wóz ze skrzynią i pojechali dalej.
Ustalono również personalia woźnicy drugiego powozu. Był nim niejaki Wincenty P. Wyznał, że zmuszono go do zachowania tajemnicy poprzez przysięgę na krzyż. Później, ciemną nocą, nakazano mu jechać w kierunku wsi Zawada. Tam Paulin i jego kompan ściągnęli ciężką skrzynię z wozu i wrzucili ją do rzeki. Po wszystkim duchowny kazał jechać do Radomska.
Tak rozpoczęła się jedna z najgłośniejszych historii kryminalnych, o której huczało w całej Europie. Późniejszy proces w wielu miejscach przyćmił w prasie swoim rozgłosem nawet tragedię Titanika. Powiedzmy trochę więcej, kim był Damazy Macoch z Jasnej Góry.
Właściwie Kacper Macoch, bo tak miał początkowo na imię, przyszedł na świat w 1874 roku w Piotrkowie Trybunalskim, który znajdował się wówczas w granicach zaboru rosyjskiego. Pochodził z chłopskiej rodziny, ale powodziło mu się całkiem nieźle. Dzięki rodzinnym znajomościom po ukończeniu szkoły podstawowej został pisarzem gminnym, czyli sekretarzem wójta.
Następnie po niepowodzeniu w seminarium wstąpił do zakonu na Jasnej Górze. I tu musimy zaznaczyć, że te kontakty z Kościołem nie były dyktowane jakimś wielkim powołaniem. Macoch robił to głównie z powodów finansowych.
Zresztą pamiętajmy, to czasy zaborów. Częstochowa znajdowała się w rosyjskiej strefie wpływów. Dlatego, aby zostać zakonnikiem, niezbędna była zgoda gubernatora. Do dzisiaj spekuluje się, że wiele wskazuje na to, iż duchowny był agentem rosyjskiej ochrany, czyli tajnej carskiej policji.
Sprawiający początkowo dobre wrażenie Paulin, który przyjął imię Damazy, prędko został sekretarzem przeora. Jednak Macoch szybko zajął się tym, co lubił najbardziej: kradzieżami zakonnego skarbca, hulankami i swawolami.
Pod koniec 1909 roku głośno było o kradzieży koron klementyńskich i sukni perłowej z ikony Czarnej Madonny. Wtedy straty oszacowano na 1 000 000 rubli. Skradzionych kosztowności nigdy nie odnaleziono. Tego podłego czynu musiała dokonać osoba doskonale znająca rozkład pomieszczeń w klasztorze. Wiele wskazuje na to, że złodziejami bez sumienia mogli być Damazy Macoch oraz jego nieodłączni kompani, ojciec Bazylii i Izydor.
Pewnego dnia, w czasie zakramentu spowiedzi, duchowny poznał 23-letnią Helenę z Łodzi. Kobieta kompletnie zauroczyła Damazego, z czasem zaczęła nocować nawet w klasztorze. Para zwiedzała razem nie tylko polskie miasta. Duchowny przedstawiał Helenę jako swoją kuzynkę, a te podróże pełne przepychu były możliwe oczywiście dzięki rozkradaniu zakonu.
W trosce o dobre imię ukochanej Macoch postanowił załatwić swojej wybrance męża. Z racji tego, że jako duchowny nie mógł wstąpić w taki związek, chciał wydać Helenę za swoich bliskich. Najpierw ożenek w zamian za gigantyczny posag zaproponował swojemu bratu. Gdy ten podstęp się nie udał, postanowił zmienić taktykę.
Wymyślił historię, że Helena jest wdową po zmarłym bracie Damazego. Oczywiście ów brat nigdy nie istniał. Wykorzystując swoje znajomości i pieniądze, sfabrykował akt małżeństwa, później zgonu brata, aż wreszcie wyrobił wybrance paszport na nazwisko Macoch.
Te skomplikowane działania nie rozwikłały jednak problemu. Młoda Helena chciała prawdziwego męża. Dla Damazego nic trudnego, dlatego postanowił zeswatać kobietę ze swoim bratankiem Wacławem.
Zaproponował mu jeszcze większy posag niż w przypadku brata. Worek rubli przekonał oczywiście krewnego, hojny wuj wyprawił parze wesele w hotelu europejskim i kupił nawet mieszkanie w Warszawie. Oczywiście miał w tym wszystkim swój własny interes.
Jak pokazała przyszłość, ten związek doprowadził do prawdziwej tragedii.
Bratanek, który poślubił ukochaną duchownego, zaczął szantażować swojego wuja ujawnieniem informacji o wszystkich kompromitujących go przekrętach i skandalach, w tym także prawdopodobnie o fakcie współpracy z rosyjską tajną policją. Za zachowanie milczenia żądał więcej i więcej gotówki.
Zakonnik w lipcu 1910 roku wysłał list do Wacława, gdzie poinformował go, aby przyjechał do Częstochowy po 1000 rubli. Chciwy bratanek wkrótce zawitał na Jasnej Górze i spędził noc w klasztornej celi. Mężczyzna wpadł w misternie przygotowaną pułapkę. Gdy Wacław zasnął, Damazy Macoch zadał mu w głowę kilka uderzeń siekierą, a następnie udusił.
Później razem z pomocnikami umieścili ciało Wacława wewnątrz sofy. Następnie pod osłoną nocy mebel z tą krwawą zawartością umieszczono na wozie, którym pojechali w okolice wsi Zawada, gdzie, jak już pamiętamy, porzucono zwłoki.
Po wszystkim zakonnik wrócił do klasztoru i starannie zacierał ślady zbrodni. Swojej ukochanej powiedział, że jej mąż, Wacław, wyjechał za wielką wodę do Ameryki. Demoniczny plan Damazego ziścił się idealnie.
Jednak śledczy badający tę upiorną sprawę dotarli w końcu na Jasną Górę. Tutaj, przedstawiając zdjęcia Denata, ustalili jego tożsamość. Krwawa intryga Macocha zaczęła się sypać jak domek z kart. Wiedząc, że policja jest na jego tropie, postanowił uciekać. W gazetach opublikowano wizerunek poszukiwanego zakonnika. Damazy przedarł się w końcu do zaboru austriackiego, ale jego wolność i radość długo nie trwała. Wkrótce wpadł w ręce śledczych w Krakowie.
Podczas procesu opowiadał swoją wersję wydarzeń, według której zabił bratanka w wyniku kłótni. Później przekonywał, że zamordował, broniąc dobrego imienia swojej ukochanej. W sądzie wychodziły na jaw kolejne świętokradztwa, kolejne fałszerstwa, kolejne kradzieże i skandale, za którymi stała trójka bezdusznych zakonników. Helena zapewniała znów, że Wacława kochała naprawdę, a z Damazym łączyła ją tylko przyjaźń.
W 1912 roku rozpoczął się proces krwawego zakonnika, jak już wtedy powszechnie nazywała go prasa. Rosyjski sąd skazał 38-letniego Damazego Macocha na 12 lat ciężkich robót. Mniejsze wyroki usłyszeli również pozostali, którzy pomagali duchownemu w zatuszowaniu zbrodni, czy też uczestniczyli w innych przekrętach.
Damazy za kratami zrozumiał, jak bardzo złym był człowiekiem. Chciał, aby pochowano go na drodze cmentarnej, tak aby jego grób deptali przechodnie. Duchowny nie zdołał jednak naprawić chociaż części wyrządzonych krzywd, ponieważ zmarł w więzieniu. Wskutek, i tutaj zacytujmy gazety z tamtego okresu, gruźlicy płuc i silnej skrofulozy ogólnej, która zaatakowała ze szczególną siłą szyję i gardło.
Na jego mogile znajduje się tabliczka z taką treścią: świętej pamięci ksiądz Damazy Macoch, wielki grzesznik i wielki pokutnik, prosi o modlitwę.
Sceny zbrodni w RMF FM.